Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
W RMF FM.
8:02. Paweł Balinowski i jego gość. Witamy.
Dobry wieczór, kłaniam się. Ze mną jest pan generał Marek Bieńkowski, który w najbliższej, w Najwyższej Izbie Kontroli badał sprawę przekazania CBA 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Za te pieniądze, jak wiemy, został zakupiony system Pegasus. Dobry wieczór, panie generale.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Panie generale, pan dzisiaj był przed komisją senacką, która właśnie sprawę zakupu Pegasusa miałaby wyjaśnić. No i co teraz powinno się wydarzyć? Po tym, kiedy pan senator Kwiatkowski, pan prezes Banaś, po tym, co wy mówiliście na komisji?
No, w mojej ocenie powinny być wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do tych osób, które niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym rozdysponowały kwotę 25 milionów złotych w taki sposób, który ewidentnie był niezgodny z ustawą o finansach publicznych, z ustawą o rachunkowości, a przede wszystkim z podstawowym zapisem artykułu 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo gdybyśmy się umówili, że służby specjalne są dotowane nie z budżetu państwa, jak mówi ustawa, ale z innych źródeł, no to można by zrobić sobie akcję wśród wójtów i burmistrzów naganiania pieniędzy dla służb specjalnych.
No tak,
absurd.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie można było przekazać tych środków Funduszu Sprawiedliwości na rzecz CBA. Taki był ogólny wniosek właśnie z tego, co panowie mówiliście. Mówi pan o konsekwencjach. Kto powinien je ponieść? Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Michał Woś, który się podpisał pod dokumentem przekazania pieniędzy.
Ci, którzy podejmowali decyzję. My żeśmy...
A to są konkretne osoby, prawda?
Tak, i bardzo konkretnie panu redaktorowi na to pytanie odpowiem. Jednym z warunków dobrze przeprowadzonej kontroli przez konstytucyjny organ kontroli jest, oprócz tego, że musimy ustalić stan faktyczny, ewentualnie stwierdzić nieprawidłowości, przyczyny, skalę, skutki, to również mamy prawny obowiązek ustalić osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy. I dlatego też w stosunku do pana pełnomocnika ówczesnego tego Funduszu Sprawiedliwości, pana Wosia, jak i w stosunku do szefa CBA, skierowaliśmy zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszenie przez tych panów dyscypliny.
Krótko mówiąc, ci panowie według Najwyższej Izby Kontroli powinni usłyszeć prokuratorskie zarzuty.
No nie, ja jestem od stawiania prokuratorskich zarzutów, natomiast ja wskazuję osoby, które niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przekazały do służby specjalnej, a służba specjalna przyjęła kwotę 25 milionów złotych, po czym skierowała te pieniądze na tak zwany fundusz operacyjny, niejawny. Paradoksem całej tej sytuacji, wskazującym, jak nietypowa była ta transakcja, było to, że księgowa w Ministerstwie Finansów, która obsługiwała ten Fundusz Sprawiedliwości, która nie miała dopuszczenia do informacji niejawnych, nie mogła przeczytać umowy, w oparciu o którą powinna zaksięgować i dokonać przelewu tych pieniędzy. I co? I dostała polecenie na piśmie, że ma to zrobić bez czytania. Od swojego przełożonego.
A kto był jej przełożonym?
No i właśnie o to samo pytali mnie dzisiaj senatorowie i muszę państwu powiedzieć, że się starzeję, bo to trzeba by zerknąć do akt kontroli. To było blisko 4 lata temu i po prostu ustalić tą osobę, ale ona jest z imienia i nazwiska.
Wy zawiadomiliście prokuraturę o tym, próbowaliście zawiadomić prokuraturę, potrzebna była opinia rzecznika finansów publicznych, który już skracając to wszystko stwierdził, że tak, nieprawidłowości były, ale były one o nikłej szkodliwości społecznej, no i w zasadzie nie ma tutaj potrzeby wszczynania żadnego postępowania. To znaczy co, nie ma woli, żeby zająć się tą sprawą?
Panie redaktorze, szanowni państwo, chcieliśmy w oparciu o tak zwaną mądrość etapów załatwić tą sprawę. Pierwsza rzecz to oczywiście dwa wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Jeden, jak mówiłem wcześniej, przeciwko pełnomocnikowi tego funduszu, panu ministrowi Michałowi Wasiowi, a drugi w stosunku do ówczesnego szefa CBA. I po rozstrzygnięciu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych analiza i ewentualnie podjęta decyzja, czy powiadamiasz prokuraturę. Nikt z nas nie spodziewał się, że powiadomienie, które skierowaliśmy w 2000 2018 roku, będzie rozpatrzone dopiero pod koniec roku 2020.
Dwa lata trwało rozpatrywanie.
Trwało to grubo ponad dwa lata, przy czym...
Wniosek był taki, że w zasadzie przyznano wam rację, ale jednak...
To nie takie proste. W pierwszej instancji główny rzecznik dyscypliny przy prezesie Rady Ministrów powiedział, wszystko korekt. Nie ma żadnego problemu. Można sobie bez...
A w drugiej instancji stwierdził, panie generale, że jednak nie było wszystko korekt i jednak były błędy, ale mimo wszystko podstaw do skierowania sprawy do prokuratury nie ma. Dobrze interpretuję tą sytuację.
Tak, stwierdził tak na dobrą sprawę, we wszystkich istotnych nieprawidłowościach, które żeśmy ustalili w ramach kontroli, to przyznał nam rację. No natomiast... Właśnie. W konkluzji stwierdził, że ze względu na znikomą szkodliwość, 25 milionów złotych przelone niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, to rzeczywiście można by trochę pokpić niewielka szkodliwa społeczność czynu.
I myślę, że zależy od perspektywy.
Zależy od perspektywy i umorzył. Ale tak. Wie pan co? To nie tylko to. Dlatego, że króciutko powiem, że oprócz tych 25 milionów, to chodzi o zasadę, wie pan, ani wcześniej, ani później nie zdarzyło się, żeby służba specjalna, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale również wszystkie inne, i ABW, i Agencja Wywiadu, była w taki sposób dofinansowywana, w sposób tak nieformalny. W związku z tym potraktowaliśmy to w sposób rzeczywiście zasadniczy.
Generał Marek Bieńkowski jest dzisiaj moim państwa gościem. Panie generale, ja mam pytanie. Kiedy zacznie się ta doraźna kontrola dotycząca nadzoru państwa nad służbami specjalnymi, którą dzisiaj zapowiedział prezes Banaś? Czy jest jakiś termin już tej kontroli, kiedy ona ma ruszyć?
Nie znam tej sprawy. Ja od czerwca 2020 roku szczęśliwie zakończyłem swoją przygodę na stanowisku dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego i trudno mi jest powiedzieć...
Czy pan z prezesem o tym nie rozmawiał?
No, z prezesem bardzo dawno rozmawiałem, w związku z tym nie znam zupełnie, jaki jest zamysł pana prezesa.
No dobrze, to ma być wezwany na taką kontrolę Jarosław Kaczyński. Mnie to ciekawi, no pewnie pan wie, jak to wygląda, to znaczy co, do prezesa Kaczyńskiego wysyłane jest pismo, żeby on się stawił w Najwyższej Izbie Kontroli i jeżeli się nie stawi, to co się wydarzy?
Wie pan, tak się składa, że w 2011 roku nadzorowałem kontrolę związaną z katastrofą smoleńską. I to nic nadzwyczajnego, że słuchaliśmy w charakterze świadka pod groźbą odpowiedzialności karnej wszystkich odpowiedzialnych za organizowanie tamtej wizyty, a więc słuchaliśmy i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i ministra sprawiedliwości, szereg innych urzędników państwowych. Procedura jest opisana w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli i dotyczy wszystkich.
No dobrze, dotyczy wszystkich. No to jeżeli prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zostanie wezwany do Najwyższej Izby Kontroli, powie, ja nie chcę przyjść na tą kontrolę, nie przyjdę. To co się wydarzy?
Nie, no to są, że tak powiem, pewne etapy. Można nałożyć grzywnę, karę finansową, no i stopniować, że tak powiem. Ale to, że tak powiem, panie rektorze, szanowni państwo, uruchamiam wyobraźnię. No, zobaczymy, no dobrze, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Czy zostanie wezwany, czy ta kontrola zostanie rozpoczęta. Dużo znaków zapytania.
Generał Marek Bieńkowski jest moim i państwa gościem, słuchaczom radia. Dziękujemy, ale oczywiście zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy do RMF24, naszego radia internetowego, na nasze strony w sieci oraz do naszych mediów społecznościowych. No i wracamy, panie generale, a teraz mam pytanie o tą komisję, którą w Senacie dzisiaj obserwowaliśmy, której był pan częścią. Uważa pan, że ta komisja, ona ma sens? Ja pytam dlatego, bo ona nie ma właściwie żadnych nadzwyczajnych uprawnień, jest trochę krytykowana za to, że właściwie nie może na przykład wezwać pod rygorem odpowiedzialności karnej nikogo i jeżeli kogoś wezwie, jak ktoś nie przyjdzie, to się właściwie nic nie stanie, tak? No.
Wie pan, dlaczego jest dla mnie bardzo interesująca ta komisja? Być może zaskoczę pana i radiosłuchaczy. Otóż trzecim zadaniem, jakie sobie postawiła ta komisja, to takie zmiany w prawie, aby urealnić nadzór nad służbami prowadzącymi pracę operacyjną. To jest postulat, który zgłaszamy już w Najwyższej Izbie Kontroli od kilkunastu lat. My przeprowadziliśmy w 2014 roku taką kontrolę, nadzór nad służbami prowadzącymi pracę operacyjną. Ta kontrola, wyniki są niejawne, natomiast jawny opracowaliśmy komunikat, który brzmi zatrważająco. W tamtym czasie nawet premier wiedział tyle, co się dzieje w służbie specjalnej, ile szef służby pozwolił mu wiedzieć.
A dzisiaj?
I to jest dobre pytanie. To jest pytanie, które, jak słyszę, postawi sobie teraz Najwyższa Izba Kontroli, żeby ten nadzór skontrolować. Ale kontrola nie może być moim zdaniem celem samym w sobie. Pan minister Sienkiewicz bodajże w 2014 roku podjął taką próbę. O tym się głośno mówiło, nawet Najwyższa Izba Kontroli wyrażała swoją opinię. Otóż opracował projekt ustawy, która zakłada, że zewnętrzna komisja już po zakończeniu procedury operacyjnej miałaby prawo sprawdzić, czy ta procedura przebiegła zgodnie z prawem. I ta niezależna zewnętrzna komisja miałaby prawo również rozpatrywać skargi.
No i czy teraz praca tej komisji senackiej, ona może doprowadzić do
mam nadzieję, wie pan,
zmian w prawie, które rzeczywiście zwiększyłyby kontrolę państwa nad służbami specjalnymi?
I dlatego twierdzę, że ma sens ta komisja, bo postawiła sobie taki cel.
Nie ma pan wrażenia udziału w teatrze politycznym, no bo takie są zarzuty, że to jest teatr polityczny, że to jest komisja, która nic nie może, to mówią często politycy opozycji, i to jest po prostu tylko po to, żeby politycznie tę sprawę wykorzystywać.
Wie pan, ja odróżniam politykierstwo od polityki. Jeśli to ma być taki teatr polityczny, który wszystkie istotne siły polityczne w naszym kraju zmobilizuje do tego, żeby po pierwsze zdobyć się na refleksję, że coś tu jest nie tak, a po drugie, żeby przygotować przy pewnym konsensusie, bo to jest konieczne, takie zmiany w prawie, które urealnią nadzór, to wydaje mi się, że gra jest warta świeczki.
To zostając jeszcze na chwilę przy tej polityce, dziwi pana, że nikt z obozu władzy, z Ministerstwa Sprawiedliwości nie przyszedł dzisiaj do Senatu, żeby zadać wam pytania, żeby być może jakoś próbować się bronić przed tym, co mówicie, no bo jednak stawiacie bardzo poważne zarzuty wobec działalności tych osób.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nakazuje mi apolityczność i jestem wdzięczny autorom tej ustawy, że taki zapis jest.
Czyli tutaj nie dziwi pana, że nikt nie wpadł.
Ani mnie nie dziwi, ani mnie dziwi, że tak powiem. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Rozumiem. Panie generale, a czy z wiedzy Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zakup, może nie zakup Pegasusa, ale tutaj posługuję się skrótem myślowym, że przekazanie tych 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do CBA było celowo ukrywane?
Wie pan, nie znam intencji. No, problem polega na tym,
znaczy,
że
żeby dowody,
była jasność.
Mogłyby o tym świadczyć?
Bo w trakcie kontroli, którą ja nadzorowałem, nie stwierdziliśmy, że dokonano zakupu tego oprogramowania, które teraz nazywa się Pegasusem. My stwierdziliśmy, że w dwóch fakturach, które mamy w aktach kontroli, które legły u podstaw wypłaty tych 25 milionów złotych, jest zapis, że to są środki przeznaczone na środki techniki operacyjnej. W związku z tym trudno mi potwierdzić nawet pośrednio, czy to odnosiło się do tego Pegasusa, czy też nie.
A czy Najwyższa Izba Kontroli ma narzędzia? Czy może zająć się sprawdzeniem tego, w jaki sposób te środki kontroli operacyjnej, czy to był Pegasus, czy to nie był Pegasus, były wykorzystywane? Czy ma takie narzędzie, czy może to zrobić?
Absolutnie nie. Formy i metody pracy operacyjnej są, że tak powiem, zakryte przed Najwyższą Izbę Kontroli. Nie możemy również sprawdzać funduszu operacyjnego. My jedynie kontrolując budżet badamy wydatki jawne, no i porównujemy RB27, RB28, czyli tą sprawozdawczość taką ogólną, natomiast stan prawny uniemożliwia nam dokonywania takiej kontroli.
Czyli, krótko mówiąc, nie można tego zrobić.
Nie można.
Najwyższa
w tym stanie prawnym nie można.
A mogłaby to zrobić prokuratura?
No tak, w przypadku, kiedy stwierdziłaby, że jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. To nawet nie tyle mogła, co powinna.
No, dzisiaj mamy taką informację, że wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania dostępu do telefonu senatora Krzysztofa Brejzy, prokuratora okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Taką czynność podjęła. To dobrze, że tak się stało. To sygnalizuje, że być może sprawa będzie wyjaśniona na tym poziomie prokuratorskim.
No, trudno mi to skomentować. Nie wiem, dlatego że nie znam przesłanek, w oparciu o które prokurator podejmuje taką czy inną decyzję. My w NIK-u mamy taką dobrą zasadę, że wypowiadamy się w sposób kategoryczny w oparciu o to, co mamy w aktach kontroli. Hipotetycznie, gdybym przesłuchał pana prokuratora, zdobył konieczną wiedzę, to bym panu redaktorowi powiedział. Natomiast wracając jeszcze króciutko do tego pana poprzedniego pytania, nie wiem, jakie były intencje, żeby tak nieformalnie przekazywać te pieniądze. Przecież można to było zrobić w sposób niejawny. W najbliższej ustawie budżetowej przeznaczyć te środki, skierować je na fundusz operacyjny i z tego funduszu operacyjnego z natury rzeczy przecież nie stosuje się do zakupów z tego funduszu operacyjnego ustawy o zamówieniach publicznych, dokonać się zakupu tego czy innego środka techniki operacyjnej. W związku z tym, szczerze panu powiem i państwu, nie wiem skąd ten pośpiech.
Można było to zrobić w sposób zgodny z prawem.
Ewidentnie trzeba było to zrobić.
Absolutnie, oczywiście, tak. Wszyscy dobrze wiemy. Panie generale, jeszcze pytanie, bo rozmawialiśmy o Komisji Senackiej. Ja chciałem zapytać o Komisję Sejmową, Komisję Śledczą, o zdecydowanie szerszych uprawnieniach niż taka Komisja Senacka. Tutaj toczą się gry polityczne wokół tego, czy ta komisja miałaby powstać. Jedni mówią tak, drudzy mówią nie, inni mówią być może. Jak to się skończy, nie wiemy. Gdyby taka Komisja Śledcza w Sejmie została powołana, to w pana opinii to byłby dobry krok? To przyczyniłoby się do wyjaśnienia tej sprawy?
To znaczy, wiecie państwo, no, czy to jest komisja senacka, czy byłaby to komisja śledcza, zapewne z o wiele szerszymi uprawnieniami.
No tak, może powoływać biegłych, może już stosować jakieś konsekwencje wobec ludzi, którzy się nie stawią.
Ale w mojej sytuacji nie widzę różnicy. Powiedziałbym dokładnie to samo, co powiedziałem dzisiaj.
Czyli, że dobrze, że bada taka komisja te sprawy, jeśli dobrze zrozumiałem to, co pan mówi.
To znaczy, wie pan, to jest druga funkcja tej komisji. Mhm. Oprócz tego, co mówiłem wcześniej, że jest szansa, że wypracuje jakieś wnioski dotyczące zmiany prawa, żeby urealnić ten nadzór cywilny nad służbami prowadzącymi pracę operacyjną, to jest drugi cel, mianowicie cel taki prewencyjny, żeby pokazać, że dysponując finansami publicznymi, nie można ulec pokusie i iść na skróty. I wydaje mi się, że nagłośnienie tej sprawy, proszę zwrócić uwagę, że to, że pojawił się problem, to nie jest kwestia aktywności medialnej NIK-u ostatnich tygodni. W 2018 roku osobiście, czyli 3 lata temu, osobiście zarówno na Komisji Finansów Publicznych, jak i na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dokładnie mówiłem to, co dzisiaj mówiłem na komisji senackiej. Mhm. Nie wolno było w ocenie NIK-u dokonać takiej transakcji. Złamano przepisy ustawy o CBA, o finansach publicznych i o rachunkowości. Przy czym dysponent funduszu, jak również szef CBA, trwał w uporze, że nie mamy racji. Ciekawa była argumentacja, jeśli mamy jeszcze minutkę. No, argumentacja była taka, że ponieważ w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest zapis, że służba ta może być finansowana z budżetu państwa, to minister sprawiedliwości wywiódł, że tam nie ma zapisu wyłącznie z budżetu państwa. W związku z tym, jak nie wyłącznie, to można z innych źródeł. No.
A czy teraz ta argumentacja się powtarza? No bo rozumiem, że to jest jakaś linia obrony, która jest
stosowana. No to ona się powtarzała później na tych komisjach sejmowych, gdzie relacjonowaliśmy wykonanie budżetu i tam między innymi ministra sprawiedliwości reprezentował. Zresztą zachęcam, żebyście państwo weszli na druk sejmowy z posiedzenia tych komisji. Tam można odczytać wierne, że tak powiem, wypowiedzi i moje, i przedstawicieli ministra sprawiedliwości. No tam między innymi przedstawiciel ministra sprawiedliwości wysnuł taką tezę, na z wykształcenia jestem prawnikiem, dlatego trudno mi się było z nią zgodzić, że ponieważ kodeks karny wykonawczy, który rozszerzył uprawnienia tego Funduszu Sprawiedliwości, został uchwalony w 2017 roku, ta nowela, a ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w roku 2006, no więc liczy się późniejsze prawo. Nie ma takiej zasady w polskim systemie prawa. Albo że ponieważ jest to kodeks, a tamto jest zwykła ustawa, to kodeks ma wyższość nad tą wyższą ustawą.
Wydawałoby się, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości prawo powinni znać, tak?
Kilkuset prawników w alejach ujazdowskich tam pracuje.
Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Marek Bieńkowski był dzisiaj moim i państwa gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
A ja korzystając z okazji, pozdrawiam koleżanki i kolegów kontrolerów z NIK-u.
Również pozdrawiam.
Dziękuję.